Split, czyli po polsku podzielony. Nie, żartuję, nie było, nie było polskiego tytułu. No bo hello, niezniszczalny, podzielony, szklany.
Kruchy.
Kruchy. O Boże, tak.
Tyle. O,
dlaczego tego nie przetłumaczyli na kruchy? To tak pasowało. No dobrze, film Split. Kinotok. Podcast filmowy. Witamy serdecznie w naszym podcaście Kinotok, podcaście o filmach. Witają się z wami Kajetan
i Paweł.
Dzisiaj będziemy mówić o trzech filmach, o trylogii filmowej.
Wow, innowacyjny pomysł. Trzy filmy, które
trzy
są
filmy w jednym podcaście.
Wow.
Tylko u nas. To będzie oczywiście trylogia Shyamalana. Czyli niezniszczalny, Split i Glass, bo uwaga, no właściwie teraz to już nie ma co spoilować, bo nie wiem, słuchaj, czy ty widziałeś tak jeszcze wstępnie, czy ty widziałeś Split, jak był w kinach?
Widziałem go, jak był w kinach, ale nie wiem, czy jak widziałem w kinie.
No nieistotne, ale w tym okresie, tak? W każdym
tak,
razie, kiedy
tak,
jeszcze
tak.
był w kinach.
Przypomniałem sobie przed Glassem Unbreakable, a Split pamiętałem, bo to było dość niedawno, kiedy go oglądałem, tak? Kiedy, po 2 lata temu.
W każdym razie, wiesz, ten jakby twist w Splicie, teraz już wszyscy wiedzą, co to był za twist. Twist polegał na tym, że to wszystko jest częścią uniwersum z Niezniszczalnego. Natomiast wtedy to jeszcze było tak przez jakiś czas trzymane w tajemnicy i się zastanawiałem, na ile ta trzecia część będzie tutaj teasowała, że to jest niezniszczalny też, tak? Na ile Shyamalan by chciał ukryć fakt, że jednak ten Split, znaczy cały czas ukryć ten twist ze Splita przed widzami, którzy obejrzą Glass. Ale to myślę, że bez sensu, bo na ten film już musieli iść ludzie, którzy oba filmy przynajmniej ten poprzedni widzieli, bo tak to by się chyba raczej pogubili.
Ja słyszałem taką opinię, że ten film nie podoba się nikomu, ponieważ jest albo dla fanów Unbreakable, którzy nie chcą oglądać Splita, i fanów Splita, którzy nie wiedzą o istnieniu Unbreakable, i teraz masz film, który jest połączeniem tych dwóch filmów i nikomu się nie podoba.
No, być może coś jest na rzeczy, o czym zaraz powiemy.
Bo mimo wszystko Split i Unbreakable to są dwa różne filmy bardzo.
Tak, bardzo. I właśnie, no tak, powtórzyłeś sobie Niezniszczalnego, ja też. To jest film sprzed 19 lat, 2000 rok, ten film. No i co sądzisz o Niezniszczalnym?
Znaczy, mi się wydaje, że ten film bardzo niefajnie się zestarzał. Znaczy, dobrze się to mi oglądało przynajmniej. Ale rozumiem, że na przykład dużo się zrobiło kroków i trochę inaczej się robi filmy niż to 20 lat temu, co niż 19 lat temu, że trochę jednak się zestarzał ten film.
W kontekście do innych filmów superhero, no na
tak,
pewno.
No.
Ale ja nie wiem, czy to jest dobrze, żeby ten film tak odbierać. Znaczy, czy porównywać go w ogóle do tego całego nurtu filmów superhero, bo on oczywiście po części jest, ale jednak jest to trochę inny film. To znaczy, to jest taki film, który ten wątek superhero jakby umieszcza w takim zupełnie innym kontekście niż te inne filmy. To znaczy, jednak to jest pewne, znaczy w dużej mierze to jest dramat bardziej. Jego twist główny polega na tym, że nagle się pojawiają jakieś nadprzyrodzone rzeczy w tym filmie. Znaczy, oglądamy dramat, w którym nie wiemy do końca, co się dzieje, ale nagle pojawiają się jakieś nadprzyrodzone rzeczy, które no jakby uzmysławiają nam, że to nie jest ten film, który myśleliśmy, że będziemy oglądać. I swoją drogą pamiętam, że wielu osób było rozczarowanych po premierze filmu.
Tak, na początku miał bardzo słabe oceny Unbreakable.
Tak.
Dopiero z czasem jakby ludzie zmienili opinię trochę o tym filmie.
No można się domyślać, że chodzi głównie o to, że to był rok po Szóstym Zmyśle, gdzie Szósty Zmysł to było takie objawienie i ten twist był zaskakujący i może ludzie chcieli czegoś podobnie zaskakującego, a to jednak poszedł troszeczkę w inną stronę Shyamalan. Ja osobiście też miałem taki odbiór i nawet teraz, jak sobie powtórzyłem, to też nadal uważam, że Szósty Zmysł jest lepszym filmem niż Niezniszczalny.
Znaczy ja się w ogóle zastanawiałem, bo Unbreakable tak naprawdę nie miał takiego twistu, nie było tam nic takiego, co miałoby być takie pokrętne.
Znaczy wiesz, no twist polega na tym, że... I tutaj spoiler, przepraszamy.
Do filmu, z którym ma 20 lat.
Tak, twist polega na tym, że to są superbohaterowie, tak naprawdę.
Znaczy, twistem tak naprawdę jest tylko to, że Glass jest psychopatą.
Jest
To jest
psychopatą, tak. No.
jedyny twist tak naprawdę w całym
Co
filmie.
zresztą nawet, jak teraz sobie powtórzymy, oczywiście już znając, jest bardzo dużo takich sugestii przez cały film, że
Tak,
on
tak.
tutaj za tym stoi. To nie jest aż tak subtelne, to nie jest coś tak nieprawdopodobnego do odgadnięcia.
Tak, ale to też jest ważne chyba, co nie, że masz w tym filmie jakby twist jest na samym końcu i jesteś w stanie uwierzyć, że to jest postać, która by coś takiego zrobiła.
Tak.
I, ale nie masz tak od razu pewności, że on to zrobił. No, jest to dobrze zrobione, jeśli chodzi o, jeśli miał być to twist, nie? Choć jest to bardziej, nie wiem. No inaczej, ale z drugiej strony tak naprawdę nie odbiera to też jakby odbioru całego filmu.
Czy nie, bo właśnie widzisz, ja w ogóle strasznie sobie cenię to, w jaki sposób jest ten film zrealizowany, bo to jest reżysersko naprawdę świetnie zrealizowany film. Tam są takie fajne ujęcia długie, takie fajne mastershoty, ciekawie pomyślane to, jak przedstawić scenę bez za dużej ilości cięcia, żeby jakby skupić się na postaciach i na ich, wiesz, wyrazie twarzy, na tym, jak reagują na siebie i tak dalej. To jest wszystko bardzo.
W ogóle w tym filmie bardzo mało mówią.
Mało mówią i to są raczej takie, wiesz,
No,
no,
znaczy to dobrze jest, kiedy w
mądrości.
filmie mało mówią,
A
co
to
nie?
zależy, jakim
Moim
filmie.
zdaniem, no zależy jakim filmie, ale tutaj akurat to dodziałało,
Fanie Woody'ego Allena.
bo bardziej mi chodzi o to, że dodaje ta postać Bruce'a Willisa, jakby myślisz o tym, co ona tam w głowie jej siedzi, a nie żeby ona opowiedziała o tym, tak? Że to widać.
Tak. I rzeczywiście tutaj jest bardzo dużo tych chwytów show don't tell, tak? To jest przede wszystkim, i to mi się zawsze podobało przy Shyamalanie, że on różne rzeczy woli pokazać i opowiedzieć o bohaterze poprzez pokazanie czegoś, a nie poprzez ekspozycję. Na przykład ta świetna scena z początku, jak jest w pociągu. Dowiadujemy się o tym, że główny bohater ma problemy w małżeństwie poprzez to, że podrywa dziewczynę w pociągu i zdejmuje ukradkiem
Obrączkę.
obrączkę. I to jeszcze wszystko jest z perspektywy dziecka, które na nich patrzy, tak? Siedzenia z przodu. To jest moim zdaniem rewelacyjnie zrealizowane, i tam jest dużo takich rzeczy, i Shyamalan świetnie potrafi to robić. I zawsze, wiesz, to co mnie zawsze rozczarowuje w filmach Shyamalana, to, że on ma świetny warsztat i świetne właśnie oko do takich wizualnych, bardzo filmowych scen, ale służy to z reguły takim dość banalnym historiom i banalnym twistom i takim rzeczom, które po prostu są, no, jakby nie jest w stanie doskoczyć treścią do swojej formy, którą jakby w formie jest świetny, ale ta treść często jest, no, taka banalna dość, no, to. I w Niezniszczalnym trochę tak jest, nie tak bardzo jak później, ale trochę mnie to rozczarowuje, że on jakby nie idzie w głąb, że tu chodzi tylko o to, żeby pokazać, że facet, który nie chorował przez całe życie, jest po prostu postacią jak z komiksu, bo to nawet nie chodzi o to, że się dowiadujemy, o Boże, cały świat to jest komiks, tak? Tylko że tutaj jest taka sugestia, że no, komiksy czerpią pewne rzeczy z rzeczywistości, tak? No nie wiem, jakoś to mnie tak
Znaczy, no
mało.
to w późniejszym filmie, dopiero w Glasie jest to bardziej jakby.
Tak, ale jest to raczej powtórzone, to co można domniemywać, też nie, ale to zaraz powiemy, zaraz będziemy do Glasa przechodzić. To jest po prostu, no co, jaki konsensus z tego zniezniszczalnego?
Jest to dobry film. Znaczy, ten twist na samym końcu wydaje mi się trochę niepotrzebny i właściwie go trochę nie ma. I to jest film, do którego nie powinno się chyba chcieć wracać. Znaczy, chcieć wracać, że jest zamknięta, ta historia jest zamknięta, nie
A, w
potrzebujemy
sensie,
jej
że nie musimy
rozwijać.
ciągnąć tego. To prawda. Ja
Tak,
uważam,
że to
że
jest zamknięte, jest
była
to.
cała petycja fanów, no, kina komiksowego, że właśnie to jest taki przykład idealny, właśnie takiego fajnego, dobrego filmu superhero. I właśnie jakieś tysiące różnych, wiesz, propozycji, jak to może się dalej rozwijać. Osobiście uważam, że to jest zamknięta, tak jak ty, że to jest zamknięta historia i nie było naprawdę potrzeby tego rozwijać dalej.
No bo jest napisane jakby bezpośrednio, jakby masz całą historię tej postaci, masz jaki on ma konflikt wewnętrzny i wszystko to jakby rozwinięte i
I
dokończone.
zresztą tak chyba taki był zamysł. Co prawda, Shyamalan podobno mówi, że on miał pomysł na trylogię, Ale też na przykład, wiesz, ostatnio widziałem wywiad z nim, gdzie się pytali, czy będzie, czy jak będzie sukces filmu Glass, to czy będzie kontynuował, czy będzie jakieś dalsze części i tak dalej, to on mówi, że nie, on chce, żeby to pozostało w wyobraźni widza, bo on chce robić filmy takie, no, one, jak to się mówi, one-shoty. I na to czekam, i szczerze mówiąc, na to czekam, ale tak, także Niezniszczalny to jest całkiem porządne kino, które powinno jakby tutaj zamknąć ten rozdział, ale nie zamknęło i pojawił się dwa lata temu film Split. Film Split, który się okazał taką niespodzianką. Czy ty, aha, ty sobie nie powtórzyłeś tego filmu teraz?
Nie, nie powtórzyłem sobie ostatni, ale to niedawno oglądałem, stwierdziłem, że pamiętam, co tam jest w tym filmie.
Ja sobie powtórzyłem i powiem ci, że chyba sobie nawet bardziej cenię ten film od Niezniszczalnego. Z kilku powodów. Powód jest taki, że tutaj troszeczkę bardziej wartko idzie akcja jednak, bo jednak Niezniszczalny jest troszeczkę taki, wiesz, napompowany, taki no jakby powolny. To jednak czasami drażni. Split jest szybki, tak wiesz, bardzo to tempo jest sprawne tego
dużo
filmu.
Dużo się dzieje.
Tak, dużo się dzieje i tutaj widać rzeczywiście, że Shyamalan starał się pokazać, że on może też tak, tak? To znaczy, jakby wiesz, on teraz musiał wejść w łask widzów i pokazać, że jeżeli nie lubicie na przykład tego, jak ja potrafię czasem przynudzać w budowaniu scen, to potrafię też tak, potrafię też wartko, szybko. I właśnie.
Znaczy, było to też ładnie wszystko nakręcone, to wszystko ładnie
tak,
było pokazane.
Tak, oczywiście, świetnie nakręcone, jest bardzo świetny aktorsko
no tak.
McAvoyem, który jest, no. Może jest lekko przekięty, no ale też
a
w ogóle.
To taka gra była.
Taka gra i w ogóle. Wiesz, ja pamiętam, że oglądałem to z koleżankami, byliśmy w kinie i one im się film nie podobał, bo powiedziały, że to jest film, który obraża ich inteligencję i który bardzo udaje film poważny, a tak naprawdę no, jest śmieszny. Ja się z nimi nie zgodziłem, bo ja uważam, że ten film jednak ma samoświadomość taką. Znaczy, Shyamalan tutaj ma świadomość tego, że nie robi poważnego filmu o chorobie, w razie poważna psychiczna choroba, która tutaj jest ujęta w nawias i to nie jest dosłowne.
Tak, szczególnie, traktowe. Że nawet już w cały czas w filmie było już w filmie było powiedziane, że to nie jest jakby normalna choroba i że to
tak.
Ma ze sobą jakieś konsekwencje jakby fizyczne, tak?
Tak.
Że to jest wszystko jakby w kwestii filmu i świata przedstawionego, no to nie może jakby tak patrzeć na ten film, co nie?
Tak, zresztą na przykład, wiesz, no już mniej więcej w połowie filmu się pojawia ten motyw, gdzie, tutaj też będziemy spoilerowo, przepraszamy, rozmawiać, ale no tak to, tak, na tym to polega wszystko, żeby jeżeli mamy doprowadzić do Glassa, że w połowie filmu jest ta postać, ta kobieta, która jest psychiatrą tego głównego bohatera, mówi gdzieś w jakiejś rozmowie na Skype'ie, mówi o tym, że musimy też się zastanowić, czy tego typu choroby psychiczne nie są pewnego rodzaju oknem na coś zupełnie nieznanego, na jakieś paranormalne rzeczy. I tutaj jest nam podane to wprost, że tu nie będziemy mówić o realistycznych sytuacji.
Tak,
tak,
tak, mówię, więc to jakby trochę dziwny w ogóle zarzut do filmu.
Tak, ja też uważam, że tutaj akurat tu się nie zgodzę. Jest znakomita, jeszcze lepsza moim zdaniem niż McAvoy, jest Anya Taylor-Joy. Po prostu jest fenomenalna w tym filmie, jest absolutnie magnetyczna, to już pomijając to, że jest świetną aktorką, ale po prostu to jak spogląda czasem z ekranu, to ja po prostu jestem absolutnie oczarowany. No ale to już widzieliśmy w The Witch, że ma do tego predyspozycję a propos oczarowania, ale tak, no świetnie zagrany film, wyważony dobrze, ciekawy pomysł.
W ogóle ja pamiętam, że bardzo często Shyamalana leży bardzo tempo filmu i tutaj chyba jest jeden z tych nielicznych filmów, gdzie w ogóle nie było tego problemu.
No właśnie to, co mówiłem, tak, że tutaj pokazał, że potrafi wartko i szybko powiedzieć historię, rzeczywiście tak jest. Dlatego też Niezniszczalny i Split to są tak dwa różne stylistycznie filmy, które potem trzeba było połączyć w jeden. No tak, ale jeżeli chodzi o ten, znaczy, no to co jeszcze możemy powiedzieć? Naprawdę, to jest fajnie zrealizowany, to jest z fajnym pomysłem. Ten sam twist jakby przed tym ostatecznym twistem Twist polegający na tym, że rzeczywiście ta bestia, o której cały czas mówi bohater, się pojawia, tak? Znaczy on rzeczywiście nagle zaczyna mieć nadprzyrodzoną siłę. To jest taki, no ten twist troszeczkę śmieszny, znaczy jest okej, okay, tak? To spodziewaliśmy się tego, trudno to nazwać nawet twistem, bo tak naprawdę czekaliśmy.
Twist polega też na tym, że jest hintowany, że są jakieś podpowiedzi, a nie cały czas postacie mówią o tym, że coś się pojawi, coś się stanie.
W pewnym sensie do napisów końcowych tak naprawdę nie ma twistu. Twist się pojawia dopiero na napisach końcowych i jest to twist polegający na tym, że ohoho, to wszystko jest ze świata niezniszczalnego.
Everything's connected.
Pojawia się Bruce Willis, mówi, że co, że a tak, tak, ten facet, co siedzi nie w pierdlu, tylko w wariatkowie, to on nazywał się Mr. Glass i wszyscy wow, co jest śmieszne, bo jak byłem w kinie na tym, to połowa sali w ogóle nie wiedziała, o co chodzi. W tym moje znajome, które siedziały, mówią, no o co chodzi? Ja mówię, a, bo wiecie, bo był taki film. Także tutaj to było duże ryzyko też, tak? Bo Niezniszczalny jest co prawda filmem kultowym, ale nie na tyle, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi.
Tak, to był film naprawdę 20 lat temu nakręcony, że wtedy to 18 lat temu nakręcony film i trudno połączyć to bez jakby jakikolwiek... Wiesz, żeby wcześniej przygotować kogokolwiek na to, że tak to będzie wyglądać.
No tak, wiesz, to był taki twist skierowany głównie do takiego nerdówka, który siedzi cały czas w tych newsach komiksowo-filmowych, czyli do nas, i po prostu wie, o co chodzi, a cała reszta ludzi, którzy zajmują się normalnym życiem, to mogło zupełnie nie trafić, ale mogło trafić poprzez znajomych, którzy wyjaśniają, o co chodzi, więc to też mogło jakby przez te 2 lata mógł się ten hype wyrobić na tą trzecią część.
Tak, szczególnie, że już w Glasie było to powiedziane bezpośrednio, więc
tak, tak,
mógł sobie zwiastuna odrobić.
Ja osobiście uważam, że to był głupi pomysł. To znaczy mi ten pomysł nie pasował od razu. Jak tylko zobaczyłem ten film, mówię, o Boże, robią kolejne uniwersum bez sensu. Po co? Ten film jest ładną, też zamkniętą całością, fajnie, sprawnie zrealizowany. Po co kontynuować? Znaczy, po co w ogóle to wpychać w tą jakąś inną franczyzę, która jest inna zupełnie, tak?
Bo w Splicie on po prostu ucieka.
Tak, w Splicie ucieka. Znaczy, McAvoy, tak. No.
Tak, McAvoy ucieka, a ta dziewczyna po prostu tam nie zabija jej, co nie? Tak jest.
Nie zabija i ona jakby, no... Domyślamy się, że nie trafia z powrotem do tego bójka pedofila, tylko tak, gdzieś tam do indziej, innej zastępczej rodziny, co się potem rzeczywiście okazuje prawdą w Glasie. No dobrze, więc no, a co ty sądzisz o tym połączeniu na koniec? Czy to było wymuszone, czy niewymuszone?
Znaczy, wiesz, moment, w którym ten film jest całością bez jakby ostatniej sceny po napisach, powoduje, że jest to jakby niepotrzebne. Mogliby spokojnie powiedzieć przy Glasie, że to są połączone te 2 filmy i efekt był taki sam.
To znaczy, że co? Żeby nie było w ogóle tego twistu na koniec?
Nie jest w ogóle potrzebny ten twist.
On nie, znaczy wiesz, no... no
szczególnie, że...
Marketingowego jest... punktu widzenia jest potrzebny, tak? No bo...
No tak.
Żeby było, ale... o czym mówić, tak? No więc...
Choć też jest sugestia, że Split, czy w ogóle pomysł na Split nie wyszedł od Shyamaya, tylko od kogoś innego, od osoby trzeciej. Dobrze powiedziałem? Shyamalana? No,
M. Night'a.
M. Night'a. Że to nie był jego pomysł i jakby ktoś w studiu, bo to chyba Blumhouse robił, tak?
Tak, tak.
Więc ktoś w Blumhouse po prostu miał ten scenariusz, Shyamalan po prostu ten scenariusz przerobił i zrobił po swojemu, po czym połączył to z Unbreakable.
Ale czy to jest twój domysł, czy to jest... Czy
nie,
to
jest taka, tak chodzą słuchy po internetach.
Jest to możliwe oczywiście. No wiesz, czasem tak powstają filmy.
Nie, no
to
tak, oczywiście, przez wszystkie części... Przez
jakiś
wszystkie
zarzut
części...
specjalny, nie?
Przez wszystkie części Szklanej Pułapki tak powstały. Tak?
O tyle,
tak
się... no właśnie. O tyle jest to zarzut, że rzeczywiście czasem, no... Czasem się czuje to ten brak spójności, że to jest czasem na siłę wepchnięte. I to chyba najbardziej się też czuje w filmie Glass. Przynajmniej ja tak miałem takie wrażenie. Jeszcze jakieś wnioski o Split?
Chyba nie. No bo to były 2 dobre filmy, jeden po drugim.
Jeden,
tak?
I Wizyta, i Split to były naprawdę
no,
niezłe filmy.
Wizyta była bardzo fajnym filmem.
Teraz pytanie, czy Glass jest ciągiem dalszym dobrej pasy, czy nie? Co sądzisz o filmie Glass?
Wydaje mi się, że Glass był filmem, który był bardzo trudnym do zrobienia. Mi się wydaje, że mi osobiście się wydaje, że mu nie za bardzo to wyszło. Może nie dlatego, że akurat on źle zrobił ten film, tylko że ten film no, był, jest praktycznie nie do zrobienia. Trzeba było być nie wiadomo jakim reżyserem, żeby ten film zrobić dobrze. Bo to masz połączenia dwóch filmów i musisz tak naprawdę zadowolić fanów dwóch różnych filmów w jednym filmie. No i to raczej upadło, tak? Bo to jak już rozmawialiśmy...
Wiesz, czy się nie da, czy się da, no. Może rzeczywiście, znaczy moim zdaniem po prostu Shyamalan nie doskoczył do zadania, tak? Znaczy nie...
Tak.
Nie, to było jednak za dużo dla niego do zrealizowania, bo tak jak mówiliśmy, no on jest świetny, kiedy mówi prostą... Kiedy ma prosty premis filmu i potem go odwraca w jakiś ciekawy sposób. A tutaj mamy od razu bardzo skomplikowaną rzecz. Bardzo. Tu jest mnóstwo wątków, mnóstwo postaci. Trzeba wszystko połączyć ze sobą, przez co no, jedne postaci są dłużej na ekranie, a drugie są zupełnie zmarnowane. Wiesz, no i właśnie no, to co mówisz, że rzeczywiście tutaj widać, że był duży nacisk też. Też trudno powiedzieć, bo podobno on, tak jak mówiłem, miał tą trylogię już napisaną i podobno ta trzecia część, czyli Glass, to jest scenariusz sprzed tam kilkunastu lat, którego on nawet chyba niespecjalnie zmieniał. Nie wiem do końca, czy to jest prawda. Troszkę mi jest tak trudno.
Trochę trąci to myszką, moim
zdaniem.
Wydaje
mi się, że jednak może miał jakiś koncept, ale jednak dużo to musiało być na bieżąco.
A pewnie, o, będą w szpitalu psychiatrycznym i ktoś będzie próbował ich przekonać o tym, że nie są superbohaterami.
Tak, nawet zdaje się, że była mowa o tym, że Samuel Jackson przeczytał zakończenie pierwotne i powiedział, że to zakończenie musi być inne, bo takie są czasy, że to zakończenie nie przejdzie. Nie wiem do końca, o co chodziło, czy chodziło o jakieś polityczne sprawy, czy nie. W każdym razie no jest tam dużo, na pewno było dużo zmian i na pewno tutaj było też dużo stresu dla M. Night'a, że no, on sobie tak podniósł bardzo wysoko tą poprzeczkę i po prostu do niej moim zdaniem nie doskoczył. Ale dlaczego też? Oprócz tego, że to są dwa filmy i są to dwa różne i rzeczywiście tu widać, że momentami, na przykład początek filmu, pierwszy akt jest naprawdę moim zdaniem sprawnie, fajnie, wartko zrealizowanym filmem.
Jest spójny.
Jest spójny, fajnie przeskakuje z historii tego Kevina, tak, McAvoya na historię Dana.
Tak, bo one są powiązane ze sobą, tak?
One są powiązane, ładnie.
Drugiego...
Tak, jeden ściga drugiego. Ładnie tutaj widać, że te nitki się łączą ze sobą. Zaczynamy jakby chwytać, o co chodzi. To naprawdę fajnie, sprawnie, wartko zrealizowana rzecz. I właśnie, i tak sobie pomyślałem, kurde, jeżeli ten film cały czas będzie w ten sposób nawiązywał do tych dwóch filmów, to super, to mamy naprawdę świetny film. Ale potem zaczyna się akt drugi pod tytułem Szpital Psychiatryczny i tam się dzieją już po prostu tak absurdalne rzeczy czasami.
Znaczy nie, jest po prostu, początek jest szybki, jest akcja, jest jakieś, jakby wszystko się to łączy ze sobą.
Tak.
I za wszystko jest dobrze. Jesteś w stanie uwierzyć, że postać Bruce'a Willisa tak by się potoczyła i tak jest zrobione. Choć są tam ustawione wątki, w których w ogóle są później nieporuszane w filmie, co jest dość głupie. Ale no jakby no działa to wszystko, a później kiedy przychodzisz do szpitala psychiatrycznego, to powinno trwać 15 minut.
Tak, no bo oni...
Szczególnie, że no moim zdaniem najgorszą rzeczą w tym wszystkim jest, że cały clue drugiego aktu, czy w ogóle większość tego filmu, jest zaprzeczenie rzeczom, które wydarzyły się we wcześniejszych filmach, mimo tego, że my jako widz wiemy, że są prawdziwe.
Jest w ogóle... Możemy spoilerowo mówić, bo...
To już spoilerowo. Tak, dobrze, tak. To będzie spoilerowo. W tym filmie, w drugim akcie, próbują udowodnić im, że nie mają supermocy, mimo tego, że wiemy, że z innych filmów wcześniejszych, że mają supermoce.
Tak.
To, że oni chcą na przykład wytłumaczyć, że o, to jest chory, jesteś chory, tak, psychicznie i dlatego jesteś super silny, nie oznacza, że jesteś super bohaterem. To jest absurdalnie głupie i mnie trochę jakby jest tak. W ogóle to niepotrzebne. Jest to może ważne dla postaci, ale my jako widzowie znamy prawdę, wiemy jak było to zrobione wcześniej, więc to absolutnie niepotrzebne
tak,
jest.
Niepotrzebne. Zresztą, wiesz, to też pokazuje jak bardzo te postaci są no głupie. No przecież te takie, to co ona im sugeruje, że o wiesz, może miałeś super siłę, bo sobie to wmówiłeś albo coś tam. No ludzie potrafią uniknąć wypadkowi, to niekoniecznie
chorobą, wypadką.
Chorobą i tak dalej, wypadką. To wcale nie musi być takie od razu, że ty masz supermoce, ale Od razu ci się pojawia mnóstwo takich motywów z poprzednich filmów, to co mówisz, które by przeciwnie dokładnie do tego, co ona mówi, i których te postaci mogą tego użyć. A one tak, ojej, a może faktycznie, a nie wiem. Tak jakby wiesz.
Albo nawet mówienie, że Glass nie ma supermocy, chyba mimo tego, że jego supermocą jest to, że jest turbo inteligentny.
No właśnie. No właśnie.
To jest w ogóle. No dobrze, jest super inteligentny, ale no wiesz, to nie oznacza, że jest super bohaterem czy super zły. Po prostu jest super inteligentny
tak,
i jest zły.
Znaczy wiesz, w ogóle tak naprawdę, jakby jeszcze inaczej na to spojrzeć, to ona ma rację. W sensie tak, jest super silny facet, który którego jakaś część jego osobowości potrafi rozwalać ściany. Jest drugi super silny facet, który po prostu jest mega odporny na choroby i różne inne rzeczy. I jest super inteligentny facet, tak? Ale to nie są super moce na poziomie, wiesz, Supermana, czy nawet na poziomie, nie wiem, jakichś tam X-Menów i tak dalej. To są na tyle wiarygodne supermoce, żeby można było, i to jest akurat fajne, żeby można było to wszystko wpakować w taki realistyczny świat. Tylko że ten świat nie jest realistyczny.
Znaczy, ale chodzi o to, że to są naleciałości ze starych filmów. Że to w starych filmach ustawiono, jakie oni mają zdolności, jakie to są postacie, a tutaj nic nie było z tym robione tak naprawdę. Próbowali przez... że ten szpital byłby spoko, gdyby to było 15 minut, oni by z niego uciekli.
Dokładnie. I potem jakby dalej się rozwija akcja. Nawet niekoniecznie musi się rozwijać tak, jak było teasowane przez cały film, bo to, że jakby... Nie trafia film do tego finału wielkiego, to jest akurat, mi się podoba.
No wiesz, mi się wydaje, że szpital psychiatryczny powinien być miejscem, w którym oni się spotykają, po czym na przykład Glass powoduje, że oni są w stanie uciec i on próbuje z bestią coś dogadać, a on próbuje ich znaleźć. No i masz cały film w ogóle jakby połączony ze sobą.
A poza tym, słuchaj, nawet inaczej, niech sobie będą w tym szpitalu psychiatrycznym, tylko niech nam pokażą wiarygodne sytuacje, wiarygodne postaci, niech rzeczywiście to urealnia, czy niech Shyamalan pokaże, że się wgryzł w temat i rzeczywiście chce pokazać realistyczną wersję superbohaterów. A on się tego cały czas boi, on cały czas unika jakiegoś pogłębienia sprawy. On wszystko jest na takiej powierzchni bardzo łatwe i oczywiście do przyswojenia przez przeciętnego odbiorcę, ale z drugiej strony no, trudnej do uwierzenia w to wszystko, tak? To jest, mi było strasznie trudno uwierzyć w to, że co się dzieje na ekranie przez ten cały drugi akt. I nie mówię o superbohaterskich mocach.
Znaczy, jeśli chodzi na przykład o to, jak wizualnie jest dobrze zrobione, to w ogóle też trzeba przyznać. I bardzo mi się podobało, że zrobili tą rzecz, która w Unbreakable bardzo ładnie działała, czyli jak oni walczyli ze sobą, to jednak było to bardzo takie...
Gritty.
Clumsy bardziej.
I clumsy, tak.
Sloppy. Clumsy bardziej... no właśnie, tak nie wiem, po polsku to powiedzieć.
Trochę tak, masz rację. W sensie, bo ty mówisz o tym, jak oni walczą, tak? To są ludzie, którzy muszą ze sobą walczyć, ale to nie są ludzie, którzy mają, wiesz, tam kilka lat treningu za sobą, no. Tak? Chociaż no, w pewnym sensie...
Bruce Willis Dan... miał.
Miał 20 lat treningu, więc powinien tutaj wybijać. No ale jest to takie urealnione, także, że no mniej więcej w ten sposób mogliby walczyć. To jest okej. Okay. Ja mam taki problem, że ja widzę koncept, ja widzę, jak to mogłoby fajnie być rozegrane, ale jednak nadal widzę, że Shyamalan momentami nie ma wyczucia w tym, że robi na przykład coś bardzo zabawnego, że są naprawdę, tam są takie zabawne momenty, które on chce ewidentnie pokazać, że to jest realistyczne, prawdziwe i na poważnie, a my się śmiejemy, znaczy ja się tak, wiesz, podśmiewałem, na przykład jak pojawia się ta główna walka przed psychiatrycznym tym szpitalem i widzimy z perspektywy zza pleców Glassa, widzimy jak stoją naprzeciwko siebie ten Kevin, znaczy ten bestia i niezniszczalny. I to ma być takie niby komiksowe, ale realistyczne. I ta bestia zaczyna ryczeć na niego, tak wiesz. I stoją. I to strasznie długo trwa. I to jest tak nierealne. Wiesz, jak chcesz pokazać realistyczną sytuację, to byłoby raz, dwa, momentalnie by na siebie skoczyli, albo coś by, nie wiem, coś by się działo innego. Tu widać, że on jednak chce tak jakby fetyszyzować trochę tę scenę, nie w taki sposób jak typowe filmy komiksowe, ale tak jak on, do czego on przywykł, czyli długie ujęcia. I czasem to działa super, a czasem no po prostu jest śmieszne. On czasem, moim zdaniem, nie ma kompetencji kompletnie wyczucia w tym tempie filmu po prostu.
No.
I w tym sposobie, znaczy to znowu jest ten problem, który miałem ze zniszczalnym, z niezniszczalnym, ale tutaj jest jakby jeszcze pogłębiony, że znowu mamy banalną historię, bo tak naprawdę jak dochodzimy do tego ostatecznego twistu, to moim zdaniem ten twist jest no idiotyczny. Znaczy jest...
Ten w ogóle ten twist psuje cały film.
Psuje, tak.
W ogóle jest w ogóle niepotrzebny, jest w ogóle bezsensowny i
w ogóle już w ogóle sobie trudno to nazwać twistem, bo to jest coś, co jest oczywistością już od dawna, tak? W sensie, znaczy zależy o jakim twistie mówisz, bo tam jest kilka.
No, nie wiem, o którym ty mówisz.
Ja mówię o tym ostatnim, że oni siedzą na... Tutaj już spoilujemy, już to ewidentnie, tak, że oni
nie,
siedzą...
Nie, bo ja mówiłem o tym wcześniejszym twiście.
Ty mówisz o tym, że uwaga...
Jest tajna, uwaga, jest tajna organizacja,
To
było, moim zdaniem, to było tak głupie, ponieważ to było absolutnie niepotrzebne, plus... Może inaczej, lepiej by było, gdyby nie było żadnej tajnej organizacji. Byłaby lepsza, gdyby była zasugerowana wcześniej. A ona przez cały film nic nie było. My wiedzieliśmy, że ta pani psycholog jest jakaś przekręcona. Gdyby na przykład pod koniec okazało się, że ona po prostu jest jakimś super złoczyńcą, która chce ich powstrzymać przed czymś.
No ale to by musiał być, wiesz, taki przerysowany komiksowy villain. To nie wiem, czy to by...
No bo tajna organizacja, która próbuje łapać super bohaterów, nie jest bardzo komiksowym motywem. Jest bardziej komiksowym motywem niż osoba, która ma jakąś vendetę na przykład. Olbrzymia ilość rzeczy dzieje się na koniec, a potem jeszcze jest tajna organizacja.
Tak. I to jeszcze nie koniec, bo tam jeszcze się dzieją się rzeczy. Znaczy generalnie te twisty na koniec już jest twist goni twist, przy czym każdy jest coraz bardziej rozczarowujący, ale to rozczarowanie, bo słyszałem takie opinie, że bo wiecie, te jakby broniące filmu, bo wy czekaliście, aż Shyamalan zrobi kolejny twist stylu szóstego zmysłu i będzie nagle taki mindfuck, o mój Boże, to przez cały czas było coś tam. A tak naprawdę tu według niektórych chodzi o to, że z twistem tego filmu jest to, że nie ma twistu.
Ale tam jest 5 twistów na jeden na drugi.
Tak, zrobione. Ale że jakby, że inaczej, że cały film jest twistem, że cały film nie jest tym, czym oczekiwałeś, że będzie. No ja po prostu, ja już może czekam, bo po prostu, żeby Shyamalan przeskoczył sam siebie, to w kolejnym filmie to po prostu musi puścić czarny ekran i wtedy będzie twist.
No, nie, no tam były twisty, tam ewidentnie próbowano zrobić twisty, ale te twisty były słabe, to nie miało sensu i nic nie wprowadzały, bo to można nawet porównać do tych wszystkich filmów, o których rozmawialiśmy, czyli niezniszczalny był twist, który nie psuł ci w ogóle całe fabuły, ale wyjaśniał ostatnią rzecz i jakby wszystko zamykał.
Tak, zamykał, jest, może nie był specjalnie satysfakcjonujący, ale było wszystko spójne, ładnie zamknięte, tak.
A tutaj jest twist, który w ogóle psuje, że ty jak zobaczysz od nowa ten film, to chyba nie zauważysz, że to było w jakikolwiek sposób sugerowane. To, że oni pod koniec pokazują koniczynę, że wszyscy mają konieczne, ale nigdzie wcześniej nie było w ogóle tego pokazane.
Tak.
Nawet niech w Splicie niech to będzie pokazane, albo coś w tym stylu, jeśli on już tak...
Dlatego wiesz, ja osobiście uważam, że akurat ten twist był chyba w ogóle najmniej istotny dla Shyamalana też, bo to było takie bardziej, że umiejscowienie, że nadajmy temu bardziej komiksowy charakter, żeby tam coś jeszcze urozmaicić. Moim zdaniem to, co najbardziej było, najważniejsze było dla Shyamalana, jeśli chodzi o twisty, to było uśmiercenie wszystkich głównych bohaterów.
Tak.
W sensie, znaczy dla niego to było ważne z dwóch powodów, moim zdaniem. Jeden powód jest taki, żeby już nie musiał więcej robić tych filmów, bo widać, że to jest, tak jak powiedział, co mówiłem w wywiadzie, że po prostu chce robić dalej swoje oryginalne filmy, a nie ciągnąć franczyzę, więc to był dobry sposób, po prostu pozbyć się wszystkich na jeden raz. A z drugiego powodu to było ważne dla niego, bo właśnie pokazywało, że zobaczcie, tak jak to, co mówi przed śmiercią Glass, to cały czas był origin story. Jakby te wszystkie trzy filmy, które widzieliście wcześniej, to wszystko jest origin story. I dopiero teraz się zacznie. I to jest i to ma być ten twist. To jest, moim zdaniem, to jest ten główny, podstawowy twist, który jest takim. Wiesz.
Taki tak sobie. No. Znaczy uważam, że śmierć żadna z tych śmierci nie była zasłużona w tym filmie. Że wszystkie te postacie we wcześniejszych filmach swoją fabułę miały zakończoną, swój cykl mieli zakończony. Bo jeden zastanawiał się, czy ma supermoce, drugi coś tam. A w tym filmie cała fabuła polegała na tym, że te postacie dochodziły z powrotem do tego samego miejsca. I najpierw oni myśleli, że mają supermoce, po czym zastanawiali się, a może ja nie mam supermocy, po czym mówili, o jednak mam supermoce, oni kłamali, po czym umierają.
Tak, tak, no właśnie głównie Dan, który w ogóle umiera w idiotyczny sposób.
Znaczy to, jeśli chodzi o stylistyczne pomysł, mi się podobało całkiem, że to było właśnie w ten sposób.
Że w kałuży go utopili?
Tak, że, bo to miało pokazać właśnie, że on jest niby taki potężny,
a umarł
taki
w kałuży.
Bardzo...
Okej, spoko, pomysł dobry, ale realizacja tego na zasadzie przesyłają całe, rozumiesz, znaczy nawet nie jakieś duże ilości tej policji, która
to
najpierw...
To była policja tajnej organizacji.
No właśnie, ale wcześniej o tym nie wiemy, to po prostu jest policja, która próbuje tam jakoś ogarnąć, a potem nagle okazuje się, że to jest policja tajnej organizacji, podchodzi policjant i trzyma nogą głównego bohatera, przytrzymuje przy twarz, przy kałuży i podchodzi ta, no, główna wilanka, czyli pani psychiatra, i mówi, take my hand. Ja myślę sobie, Boże, czy ona chce go być? Czy ona nie może po prostu powiedzieć temu policjantowi, żeby zdjął nogę? No ale potem się okazuje, że chciała tylko go dotknąć, żeby on zrozumiał, co to jest, co stoi za jej zachowaniem. Ale
To też jest bez sensu, ponieważ ona chciała to zrobić.
Tak, po pierwsze, po co w ogóle to jakby, po co mu to chce wyjaśnić? Takie, wiesz, no jakby znęcanie się, no nie wiem, nie rozumiem. Jest to po prostu realizacyjnie kiczowato wygląda. Po prostu wygląda kiczowato i nie miał pomysłu, moim zdaniem, Shyamalan, jak to pokazać w wiarygodny sposób. Chociaż sam pomysł, no też mi się podobał. I tak samo, a w ogóle, wiesz, bestia, która tutaj mamy, ta też fajny jakby... zaczyn fajnej relacji, tak? Czyli ta dziewczyna, która ona go rozumie i ona potrafi się z nim komunikować.
Taki bardziej jak...
Piękna bestia,
no tak. Właśnie.
I wiesz, i ona jest tą delikatną i ona go uspokoi, tak samo jak Black Widow i Hulk. Tutaj mamy takie, no, jakby aluzja, to nawet spoko. Jest ten moment, kiedy ona go bierze w ramiona, on się zaczyna uspokajać, ona mówi tak, teraz wszystko będzie dobrze, nic się nie przejmuj i go zabijają, tak? Jest takie, no to po co to wszystko było, wiesz? Jakby, jeżeli Shyamalan chciał pokazać bezsens, wiesz, realnego świata i tego, że ludzie mogą zginąć w każdej chwili, no to jeżeli taki miał być wniosek, to build-up przez 3 filmy i twist jest taki, że hello, ale tak naprawdę to nic nie ma sensu i w ogóle, wiesz, jestem nihilistą i w ogóle wszystko to... No, co z tego, że są superbohaterowie, jak i tak mogą zginąć w każdej chwili? No to po co w ogóle? Po co było to wszystko, robienie tego wszystkiego, ten cały build-up? Po co?
Znaczy, jak drugi akt był jakby jeszcze do obejrzenia, to tak naprawdę końcówka to była masakra, bo tam było to tak niepoukładane. To tak
jeszcze
tyle rzeczy,
montażowo fatalnie było.
To było tyle rzeczy po prostu naraz się tam pojawiało, że to jest w ogóle...
No to po prostu dwa filmy walczyły ze sobą.
Tak.
Dosłownie. I to może, wiesz, może był taki zamysł, ale to niedobrze niestety nie wyszło na dobre filmowi.
No mówię, jest tam dużo rzeczy, które na pewno można byłoby zmienić. Tam postać pani psycholog, która tak naprawdę też nie była rozwiniętą postacią w żaden sposób.
Tak, była absolutnie jednowymiarowa, papierowa, kompletnie.
No,
kompletnie
ona była
nieciekawa.
Nawet nie jak postać, tak? Bo to nie miała żadnego rozwoju, była po prostu...
Nic była figurą, ważna, która miała swoje zadanie w filmie do zrealizowania i tyle. I tak samo niestety Anya Taylor-Joy, która jest moim zdaniem najbardziej zmarnowanym potencjałem, bo naprawdę rewelacyjna była w tym Splicie i tutaj została sprowadzona tylko i wyłącznie do, jak
do
to
dziewczyny,
się mówi,
która ma uspokoić bestię.
Tak, do McGuffina po prostu. Nawet trudno coś McGuffinem, no do takiego...
Już więcej rozwoju postaci miał ten syn Bruce'a Willisa.
Tak. I to było fajnie też, ale też do niczego nie doprowadziło, więc... No i oczywiście na koniec dowiadujemy się, jeszcze jest ten taki dodatkowy twist, chociaż nie wiem, czy nazwać twistem, czy nie, co jest też idiotyczne, że mamy, słuchaj, 2019 rok i bohaterowie, żeby się dowiedzieć, czy ich informacja dotarła tam, gdzie powinna dotrzeć, idą na dworzec. Na dworcu patrzą,
zobaczyć reakcję ludzi.
Zobaczą, czy ludzie patrzą na swoje telefony. Chociaż cholera, mogą cokolwiek innego, mogą śmieszne koty oglądać, ale nieważne. Film daje nam do zrozumienia, że jeżeli na dworcu dużo ludzi patrzy na telefon ze zdziwioną miną, to znaczy, że oni na pewno oglądają tą informację, którą przesłali nasi bohaterowie.
Co byś ty zrobił, gdybyś zobaczył takie filmiki w sieci? Ja bym pomyślał, że to jest jakiś
Fake. Albo że fake.
Nie fake, tylko że to jest. Nie że fake, tylko że albo to jest jakiś projekt jakiegoś studia jako reklama, albo ktoś sobie nakręci filmik amatorsko i pokazał
tak,
po prostu, jakie ma.
Wziął tekturowy pręt i go zagiął. No, albo coś. No. No niestety, no. Jeżeli mówimy o realnym życiu, to powinno być zakończenie takie, i to byłoby fajne. Ej, wyobraź sobie takie zakończenie, że oni czekają na to informację wszystkich i ludzi to po ludziach kompletnie spływa, mają to w dupie. I to jest dopiero, wiesz, takie szokujące, że w dobie, wiesz, dzisiejszych mediów, żebyś nawet był, kurwa, hiperhero, to i tak, no nie wiem, może dostaniesz swoje 5 minut, ale potem ludzie kompletnie o tobie zapomną. No. Ale niestety.
To też byłoby ciekawe.
No mówię, to byłoby fajne, nie? Że, żeby taki twist pokazać.
O, albo na przykład taki twist, że Glass tak naprawdę nie wysyła tej trójki, tylko wysyła do jeszcze jednej organizacji, która jest tak naprawdę w kosmosie i ma stację kosmiczną. I tam są superbohaterowie. Nie, i tam są superbohaterowie, którzy pilnują dobra świata przed obcymi.
Ty, albo
są superbohaterami.
Niech będzie ja bym zrobił crossover ze znakami, że on wysyła do tych kosmitów ze znaków. Mm-hmm. I mamy ostatnie ujęcie, mamy pastora Mela Gibsona, który w wiadomościach widzi te wszystkie informacje i mówi, że o tak, tak, widziałem ten film niezniszczalny. Nie wiedziałem, że to była prawda, że to na faktach. A potem mamy ujęcie z kosmosu, gdzie ci kosmici też dostają tą informację od Glassa i postanawiają wrócić. Oni też mają słabość do wody, więc mamy connection z Danem.
Może tak naprawdę Dan nie jest człowiekiem,
Dan jest
tylko
kosmitą.
Jest kosmitą, dlatego, ale nie jest kosmitą, jest hybrydą pomiędzy kosmitą a człowiekiem, tak, dlatego się boi wody.
Bo pani kosmitka miała seks z Melem Gibsonem i Dan, nie, kurde, poczekaj, to nie mogła, bo to było wcześniej. Ale tam by, no, pojawili się gdzieś tam i rzeczywiście Dan jest owocem miłości kosmitowo-ludzkiej, a i przez to ma słabość do wody. Wszystko się łączy. Słuchaj, no. Można by zrobić taki naprawdę rzeczywiście Shyamalana-verse, gdzie wszystko jest ze sobą połączone.
Dobrze, to poczekaj, zaraz zobaczymy, czy to ma sens. Night Shyamalan.
Nie, no to trzeba by na to pomyśleć.
Znaczy dużej ilości jego filmów nie widziałem, bo sobie pozwoliłem na to, żeby tego nie oglądać.
No ja widziałem wszystkie, ja zawsze oglądam z równą przyjemnością. Czasem to jest guilty pleasure, ale zawsze to jest pleasure. Nawet Glass.
To nie, wiesz, to było dużo. Muzyka była świetna, moim zdaniem.
Tak, o, tak, muzyka była znakomita, to rzeczywiście.
Niesamowita była. Niektóre zdjęcia też były w ogóle bardzo ładne.
Hitchcockowskie bardzo. I ten motyw muzyczny Hitchcockowski i też dużo z Hitchcocka, ale to on zawsze z Hitchcocka dużo czerpał.
Jest Happening.
No, Happening spokojnie można tam
wcisnąć. Kobieta w błękitnej wodzie też byłaby jakimś super.
Kobieta. Kobieta w błękitnej wodzie jest o tyle prosto ją dopasować do tego uniwersum, że ona jest już w ogóle meta totalnie. To znaczy, to ona jest o tym, że to cały czas wszystko jest historia, którą widzimy, która się dzieje przed naszymi oczami. Więc to można w ogóle zamknąć w jeden. Ona może być takim paradygmatem, który zamyka wszystko.
Jest jeszcze The Village. No Village też łatwo. Znaczy, można przechodzić, ale nie będzie specjalnie...
Village może trochę nie pasować, no bo...
Nie pasować.
No tam jest tylko ta... I zresztą moim zdaniem ja w ogóle zawsze będę bronił The Village, bo to jest fajny ten twist. Naprawdę on tam ma sens. Ja tam inne rzeczy bym krytykował.
A tam będzie... Ale w Happening... W Osadzie gra Jack Phoenix i on gra jeszcze w znakach. A co jeśli szósty zmysł naprawdę dzieje się w przyszłości i Bruce Willis jest martwy już po Glassie i on myśli, że jest psychologiem, ale tak naprawdę jest martwy? Dobrze, ale musimy obejrzeć wszystkie filmy z Shyamalanem i opracować uniwersum Shyamalana.
Tak, to jest zadanie
pracodomowe. Na weekend, na weekend. Ale dobra, ale wykluczamy Ostatniego Władcę Wiatru, bo to jest
franczyza.
Tak, to nie działa. Jest 100 lat po Ziemi i teraz nie wiem, czy to zrobić, że to się po prostu, że to oni wszyscy spowodowali ten kataklizm na Ziemi, oni wracają, albo by to bez sensu, więc moim zdaniem też to można odrzucić, ale cała reszta jest.
Cała reszta jak najbardziej. To jest zadanie na przyszłość, a tymczasem się żegnamy i wkrótce pojawią się Zaległe odcinki mamy nadzieję, jeśli znajdziemy znowu czas, bo ostatnio tego czasu jest nie za wiele,
Mało,
niestety.
Coraz mniej czasu.
Może nadrobimy troszeczkę te inne tematy, które mieliśmy nadrobić, ale dobrze, że omówiliśmy Glassa, bo to było ważne, żeby. Jest bardzo
żeby
ważne.
Się pośmiać.
Żeby się pośmiać. Shyamalan zawsze na pierwszym miejscu.
Shyamalan.
W naszych sercach. To byłoby na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Żegnają się z wami Kajetan
i Paweł.
Na razie.
Cześć.
Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.
A i w ogóle jeszcze jedna rzecz z Glassa, która mnie po prostu rozwaliła na łopatki. Postać Shyamalana, bo Shyamalan zawsze ma cameo w swoich filmach. Mm-hmm. Czy ty zauważyłeś, gdzie on tam wystąpił w Glassie?
Na samym początku filmu.
W sklepie.
W sklepie, tak.
Pamiętasz, kogo grał w Niezniszczalnym i kogo grał w Splicie?
W Niezniszczalnym grał jakiegoś tam...
Kolesia ze spluwą.
Kolesia, który chciał wejść do... Na, do no, chciał
I
wejść.
Miał spluwę.
Tak, miał spluwę, ale nie wszedł i uciekł.
I uciekł. I to jakby chodziło o to, że Bruce Willis odkrył, że, znaczy mentalnie widział tą spluwę i potem Glass zorientował się, że rzeczywiście to prawda. Czyli był z bad guyem. W Splicie jest znajomym, czy sąsiadem, przepraszam, sąsiadem tej pani psychiatry, który pomaga jej w różnych rzeczach i generalnie jest takim bardzo miłym kolesiem. I jest strasznie taki, no wiesz, do rany przyłóż i tam w ogóle podśmiechujki, jakieś, jakieś żarciki. Pomaga jej tam obserwować, co się dzieje z jej pacjentami. I teraz widać ewidentnie, że Shyamalan sobie przypomniał, że on grał w tych dwóch filmach zupełnie dwie różne postacie. I jak to połączyć? I on tam pada, w Glassie pada kwestia, gdzie Shyamalan mówi, o, czy ty nie byłeś, do Bruce'a Willisa, czy ty przypadkiem nie byłeś ochroniarzem tam w tym, na tym stadionie tam w 2000 roku.
Tak, szczególnie, żeby pamiętał, tak. Jak wyglądał ochroniarz 20 lat temu.
A Bruce mówi, no tak, tak byłem, a to wtedy mówi, no, bo ja wtedy się strasznie byłem w takim szemranym towarzystwie, ale wyszedłem z tego na prostą i teraz jestem bardzo dobrym człowiekiem. o Boże, jakie to było, no, trochę żałosne jednak. Znaczy, miało być może żartem, ale wyszło dość nie tak, no, niezręcznie.
No. Dobrze, ale musimy obejrzeć wszystkie filmy.